Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami. Cześć Danielu.
Cześć Martyno.
Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. Cieszymy się, że jesteście z nami dziś ponownie i w ten kolejny zimowy poniedziałek chcielibyśmy porozmawiać trochę o tym, skąd się biorą klienci.
Ja nie wiem, czemu Martyno oszukujesz ludzi, że jest poniedziałek, skoro u nas jest czwartek.
No i aha, to tyle z mojego planu. Ale słuchają nas w poniedziałek. Dla nich jest poniedziałek. I to, dobrze. Jeśli to nie jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, to nie wiem co.
To jest zakrzywienie czasoprzestrzeni. I to zakrzywienie czasoprzestrzeni to jest też to, co my robimy u nas w dziale handlowym, bo my zawsze walczymy z czasem. I Martyna zapytała się, jak pozyskujemy klientów, czym jest prospecting. Więc postaramy się dzisiaj troszkę opowiedzieć o tych różnych metodach pozyskiwania klientów, ponieważ naszym głównym zadaniem, moim i Martyny, jest pozyskiwanie klientów dla firmy, w której pracujemy. Z tego jesteśmy rozliczani, jak to osoby w dziale handlowym. Więc chcielibyśmy dzisiaj troszkę opowiedzieć o tym, w jaki sposób my pozyskujemy tych klientów, a pozyskujemy ich przede wszystkim poprzez prospecting.
Tak, dokładnie tak. No to czym jest ten prospecting, Danielu?
Prospecting to są wszystkie działania podejmowane przez handlowców, które pozwalają pozyskać nowych klientów. Czyli prospecting, zanim klient stanie się klientem, jest prospektem. I tak też taką nomenklaturę my używamy u nas w dziale handlowym. Natomiast sam prospecting to jest szerokie pojęcie, które zawiera wiele metod pozyskiwania tych klientów. No bo oczywiście wiadomo, że może być marketing, w tym marketingu się zdobywa leady i te leady przychodzą i to jest super wygodne. Handlowcy wtedy się cieszą, są tacy po prostu podekscytowani, bo klient do mnie przyszedł i chce kupić, a zazwyczaj nie chce kupić. Natomiast są te inne metody i te metody zakładają, że wykorzystamy własne ręce, aparat mowy, oczy, mózg do tego, żeby pozyskać tych klientów. No i to jest właśnie ten prospecting. Natomiast prospecting możemy podzielić na wiele takich popularnych metod, o których na pewno każdy słyszał i każdy był pewnie świadkiem albo w ogóle ofiarą. Ofiarą tych działań prospectingowych, więc teraz powiedz, żeby wszystkie te ofiary mogły wiedzieć, że padły ogólnie ofiarą tego prospectingu. Jakie wyróżniamy metody?
Boże, w poprzednim odcinku byliśmy śledczymi i śledziliśmy, albo nie wiem, jakimiś stalkerami i śledziliśmy ludzi, a teraz stają się naszymi ofiarami. W coraz gorszym kierunku z tą sprzedażą idziemy, naprawdę.
No nie wiem, ale prawda jest taka, że my to robimy na co dzień, więc to się nie zmienia, po prostu mówimy o tym.
No dobrze, to ponieważ jak już wspomniałam, zima za oknem. To o zimnych metodach może dwa słowa, czyli najpopularniejsze cold call'e, cold mail'e, ale także tak zwane zimne wizyty, czyli wykonywanie telefonów, pisanie maili bądź pojawianie się po prostu fizycznie w firmie bez zapowiedzi, bez umówienia się wcześniejszego, czyli nie możemy mówić o tak zwanym ocieplonym kontakcie, czyli osobie po drugiej stronie, która się spodziewa telefonu, rozmowy z nami i jest jakoś na nią przygotowana. Ale są to wszelkie działania, które polegają na tym, że po prostu wybieramy numer telefonu na przykład, dzwonimy do danej firmy, nie umówieni z nikim i wyjaśniamy, w jakiej sprawie w ogóle zawracamy komuś po tej drugiej stronie głowę. No i ta osoba oczywiście może zdecydować, czy chce z nami rozmawiać, czy też nie. Mamy też social selling, czyli wszelkie działania, choćby w mediach społecznościowych, które podejmujemy, kontaktujemy się z konkretnymi osobami. Widzimy na przykład ich aktywność i wiemy, że w danym momencie mają zapotrzebowanie na konkretny produkt bądź usługę, albo możemy podejrzewać, że mają takie zapotrzebowanie. I na tej podstawie nawiązujemy z nimi kontakt. Metodą prospectingową może być też networking, czyli po prostu budowanie relacji, kontaktów, spotykanie się z innymi przedsiębiorcami, z osobami prowadzącymi biznesy po to, żeby móc przedstawić usługę jaką, czy produkt, jaki sprzedajemy i nawiązać takie relacje i nawiązać współpracę. No i ten marketing, o którym powiedziałeś, tak, to chociaż nie zaliczyłabym go do prospectingu w sensu stricte, natomiast no to jest, ten marketing jest trochę na pograniczu. On się wiąże z mojej perspektywy bezpośrednio ze sprzedażą i faktycznie pomaga w generowaniu tych leadów, Natomiast no, to jest zdecydowanie działanie długofalowe, może pomóc dotrzeć do klientów, tak żeby nas poznali i żeby być może zainteresowali się naszymi usługami czy naszym produktem. No ale stricte taką metodą prospektingową bym go nie nazwała. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Pozwala pozyskać klientów, ale rzeczywiście te działania są no, już takie bardziej, powiedziałbym, techniczne i trzeba się do nich zupełnie inaczej przygotować. No i zupełnie jest inny jednak rezultat i czas oczekiwania na rezultaty, ale o tym tu powiemy za chwilę. Natomiast do tego bym dodał jeszcze na pewno polecenia, bardzo mało popularne, a błędne według mnie to jest działanie, czyli proszenie klientów o polecenia też możemy nazwać taką metodą prospektingową, bo pozwala to nam pozyskać klientów, czyli jeżeli pozwala nam to pozyskać klientów, to nadal możemy nazwać to prospektingiem.
Tak. I z tymi poleceniami to rzeczywiście ja bym dodała, że jest takie przekonanie, że pewnie to nic nie da i pewnie i tak nas nie polecą, a w ogóle to tak trochę niezręcznie prosić klienta o polecenie, ale z drugiej strony, jeśli nie poprosisz, to na pewno cię nie poleci, a jeśli poprosisz, to cię najwyżej nie poleci, więc...
Słowo niezręcznie to odnosi się tak naprawdę do każdej metody prospektingowej, której wymieniłaś, bo
no tak,
każda ta metoda wywołuje pewną niezręczną sytuację u osoby, do której ktoś próbuje się dodzwonić, napisać lub wejść z tak zwanego buta, no bo ta osoba się nie spodziewa. I tutaj użyłaś jeszcze jedno takie słowo, klucz, w sumie zdanie, że ta osoba może zdecydować, czy chcemy z nią rozmawiać. No i właśnie to jest...
Ona z nami chce rozmawiać.
Tak, czy dzwoniąc do pewnej osoby, że ta osoba może zdecydować, czy chce z nami rozmawiać. I według mnie to jest ten największy problem, bo dużo osób podczas wykonywania, dużo handlowców podczas wykonywania takich cold callowych metod, ona nie daje możliwości zdecydowania, czy będzie chciał ktoś z nami rozmawiać, czy nie. I tutaj mówiliśmy wcześniej, że będziecie wiedzieć, czy jesteście ofiarą, więc teraz na pewno każdy sobie może przypomnieć taki telefon, który ktoś dzwonił, być może jakiś zastrzeżony lub kierunkowy Warszawa. Odbieramy, dzień dobry, słucham. I tam słyszymy w słuchawce pana, który mówi, że on dzwoni w takim temacie, bo będzie sprzedawać teraz fotowoltaikę i czy pani jest zainteresowana, będą dofinansowania i 5-minutowy monolog, na co pada odpowiedź. Ale mieszkam w bloku. To nic nie szkodzi. I to są właśnie takie najgorsze cold call'e wykonane. Nie mówimy oczywiście o tych robotach, które pewnie też do was wydzwaniają, ale mówimy o ludziach, którzy mają napisane skrypty i bardzo mocno się ich trzymają. Więc te wszystkie metody powodują pewnego rodzaju niezręczność u tych ofiar, które już nazwaliśmy ofiarami. Natomiast czy one mogą działać? I to jest pytanie.
No właśnie. My dzisiaj chcielibyśmy trochę szerzej opowiedzieć o jednej z tych metod, czyli właśnie o cold callingu, ale to nie przypadkowo i nie dlatego, że po prostu postanowiliśmy wylosować, na chybił trafił, ale dlatego, że nasz dział handlowy w dużej mierze opiera się właśnie na cold callingu. To jest metoda, która jest przez nas najbardziej uprocesowiona, jeśli można tak to nazwać. Mamy ją najlepiej przetestowaną, więc o niej chcielibyśmy szerzej opowiedzieć.
Tak, nasz dział handlowy zbudowany jest głównie na cold callingu. To jest ponad 80% działań tak naprawdę. Inne metody u nas również występują, natomiast i tak nasz dział się ukierunkował na cold call'e. I ten dział jest zbudowany od prawie 3 lat, 2,5 z kawałkiem. I my nie odchodzimy od tej metody, co pokazuje, że chcemy robić te cold call'e. Mam nadzieję, że robimy je dobrze, o tym za chwilę powiemy. No i tak będziemy się tego trzymać, bo widzimy tego rezultaty. Ale co ciekawe, bo teraz pytanie, czemu właśnie trzymamy się tych cold calli? Bo teraz każdy może sobie pomyśleć, no cold calle robią dobrze, to pewnie co drugi telefon to jest zlecenie już od klienta. No ale tak nie jest. I w żadnej metodzie prospektingowej nie ma dużej skuteczności tych działań, jeżeli sobie spojrzymy na ilość wykonywanych prób versus pozyskane zlecenia, tak? Czyli tak zwany success rate. I on u nas wynosi, uwaga, teraz mógłbym cię zapytać, Martynu, jak myślisz ile, ale przecież ty wiesz ile. U nas wychodzi trochę ponad 2% skuteczność tych działań. Czyli od momentu wykonania połączenia do prospekta, tak już trzymajmy się tej nomenklatury poprawnej, do prospekta, od momentu wykonania połączenia do momentu podpisania zlecenia, no to mamy mniej więcej 2% skuteczności, więc jakby tak szybko policzyć, na 100 telefonów mamy 2 zlecenia. No to jest...
Właśnie. No, dużo czy mało? No to... Daniel, to jest dużo, czy to jest mało?
Czy to jest dużo, czy to jest mało? No i tutaj, cytując kucę z Bronxu, mamy no tak średnio w sumie.
To jest średnio.
To jest średnio, Martyno. No i czemu? No i tutaj ja bym się odniósł stricte już do badania Harvard Business Review, który zrobił badające cold call, podczas których sprawdzili tak naprawdę skuteczność tej metody. Na pewnej próbce odsyłam Was do Google'a. W Google bardzo dużo jest informacji na temat cold calli w Harvard Business Review i ta skuteczność tej metody jest określana u nich między 1 a 3%.
Mm-hmm. No tak, i to mogłoby się wydawać komuś, kto na pierwszy rzut oka sobie to analizuje, bezsensownym działaniem, jeżeli moim celem jako handlowca, tak, jest to, żeby sprzedawać. Ja mam sprzedawać, mam pozyskiwać nowych klientów, mam przynosić zlecenia i muszę bardzo dużo pracy w to włożyć i wykonać, nie wiem, właśnie 100 telefonów, żeby mieć 3 zlecenia, no to logika podpowiadałaby na pierwszy rzut oka, żeby szukać metod innych, które będą bardziej skuteczne i może mniej się namęczę przy pozyskiwaniu tych nowych klientów. No ale tutaj przechodzimy tak naprawdę do tego, dlaczego my się w ogóle trzymamy tych cold calli, mimo tego, że faktycznie u nas to 1,5% może się na pierwszy rzut oka, czy tam 2%, może się na pierwszy rzut oka czy ucha wydawać liczbą małym procentem i niską skutecznością. Natomiast po pierwsze cold calling, dlaczego dla nas jest ważny? Po pierwsze dlatego, że daje szybką informację zwrotną, a po drugie dlatego, że naszym celem podczas cold callingu wcale nie jest to, żeby jak najwięcej sprzedać.
I to jest kluczowe, co teraz powiedziałeś. Rzeczywiście my nie próbujemy sprzedać cegły za wszelką cenę, bo jak już wcześniej gdzieś wspominaliśmy, realizujemy sprzedaż doradczą, więc my dajemy tą przestrzeń do powiedzenia nie, jeżeli chodzi o rozmowy handlowe. Natomiast o tym jeszcze za chwilkę powiemy. U nas samym celem cold callingu, tak jak powiedziała Martyna, jest uzyskanie bardzo szybko informacji i selekcja potencjalnych prospektów, tak? Bo niektórzy rokują, a niektórzy nie, więc te 2% w ogóle, które się pojawia, to jest 2% przełożenie wykonanych telefonów na zlecenia, ale mamy też w naszym lejku nadal prospektów, którzy nam będą wychodzić w postaci klientów za jakiś czas. Więc ta metoda trochę jest skuteczniejsza niż te 2%, natomiast ona jest naprawdę tam w granicy 3%, według mnie 4% to jest bardzo dużo. Bardzo, może to jest złe słowo, ale to jest dużo i to jest satysfakcjonująca liczba, bo ilość wykonywanych działań, ona rzeczywiście jest spora, natomiast jakie działania handlowe nie wymagają nakładu pracy? Ja nie wiem, ja nie znam takich metod i próbowaliśmy ich naprawdę od groma, bo tych wszystkich metod prospektingowych u nas w dziale handlowym było sporo, natomiast cold call rzeczywiście są u nas skuteczne, ale nie każda branża będzie na pewno odpowiednia do wykonywania cold calli. Mm. O tym pewnie byśmy za chwilę też powiedzieli. Więc może ty, Martyna, powiedz, czemu w ogóle uważamy, że u nas się sprawdza ten cold calling?
No, z mojej perspektywy właśnie to, że choćby jesteśmy w stanie zapewnić zlecenia, czyli pozyskać współpracę w zakresie rekrutacji dla naszych działów, tak? Bo to jest nasze główne zadanie i nam te 2% wystarcza, to po pierwsze, ale po drugie też bardzo wartościowe jest to, że jeżeli handlowiec wykonuje ten telefon i nawet dostaje informację, że tego zapotrzebowania teraz nie ma, to zbiera na przykład informację, że zapotrzebowanie na pracę sezonową będzie, nie wiem, od czerwca, czy sezon się zaczyna od czerwca, w związku z czym wtedy będzie zwiększone zapotrzebowanie i wtedy ta współpraca może zostać zrealizowana. I to jest też dla nas bardzo, bardzo istotne. A rzeczywiście przy innych metodach no taki jest duża szansa, że taki klient, który w tym momencie nie ma zapotrzebowania, sam być może do nas nie przyjdzie, no bo po co tak naprawdę, ale jeżeli wykonamy ten cold call, porozmawiamy z tą osobą po drugiej stronie, no to rzeczywiście możemy te informacje na przyszłość sobie zebrać. I początki w cold callingu zawsze są trudne, bo sobie trzeba nabudować te bazę kontaktów, ale potem tak naprawdę ten kontakt się już coraz bardziej skraca, tak? I czas trwania od telefonu do podpisania zlecenia, umowy czy konkretnych rozmów o nawiązaniu współpracy jest już coraz krótszy. Więc no też pytanie, jak to liczymy, ale to już są kwestie, myślę, zawiłe i nie na teraz.
Mhm. Tu bardzo ciekawy temat poruszyłaś tak naprawdę. Skracania się kontaktu, czyli długość tego kontaktu wraz ze stażem pracy danego handlowca. bo jest w ogóle dziś takie przeświadczenie, że no, handlowiec na początku to rzeczywiście tych cold calli robi dużo, no bo nie ma swojej bazy, natomiast później sobie bazę wypracuje i będzie pracować na tej bazie. Mm-hmm. Natomiast tu są dla mnie dwa zupełnie różne pojęcia i tutaj wypadałoby rozmawiać o tak zwanych hunterach i farmerach. My dzielimy handlowców na dwie grupy. Jedna grupa, czyli farmerzy, głównie zajmują się tak zwanym account managementem, czyli zarządzają klientami, których już firma ma lub sami pozyskają, a hunterzy to są osoby, których nudzi tak naprawdę obsługa tych klientów i oni chcą cały czas pozyskiwać nowych. Więc te cold calle, serio, najlepszą opcją dla huntera jest to, żeby wykonywać cold calle i wykonywać je regularnie i dzięki temu cały czas możemy zapełniać lejek i mamy na to bardzo duży wpływ i to jest tylko i wyłącznie zależne od ilości wykonanych czynności handlowca pod kątem cold calla, jak bardzo zapełni sobie lejek. Jest w ogóle taka złota zasada 90 dni u nas w dziale handlowym, czyli jeżeli przez 30 dni przestaniemy szukać klientów, prospektów tak dokładnie, to za 90 dni nie będziemy mieli w ogóle żadnych zleceń. I to u nas się sprawdza mocno, więc te cold calle u nas są, mamy tablicę, mamy w ogóle, weryfikujemy ile tych połączeń jest wykonanych. W sumie mówiliśmy o tym w odcinku na temat celów. I to przynosi nam rezultat. Ale to teraz zastanówmy się, bo to nie jest tak, że my kochamy te cold calle. Kochasz, Martyno, cold calle? To będzie sakramentalne, więc zastanów się.
Nie mogę wyznać tej miłości tak publicznie do cold calli. Nie byłoby to szczere.
Och, dobrze, że nie byłoby to szczere. Dobra, ja też nie kocham cold calli wprost. Nie jest to nic, co bym po prostu uwielbiał, ale też nie jest nic, co mnie przeraża. Ja lubię te cold calle, lubię je robić, lubię kontakt z klientem, natomiast nie uważam, żeby to była najfajniejsza część pracy handlowej. Więc pogadajmy o tych mitach, bo mnie trochę się zmieniło to nastawienie, jeżeli chodzi o cold calle z czasem. Bo ja na początku bardzo dużo tych rozmów sprzedażowych robiłem, tak po omacku, nie wiedziałem w ogóle. Brałem telefon i pytałem się, chce pan? Nie chce pan. Dobra, dalej. I 100 razy. No i to nie działa, tak? No i właśnie, jeżeli to nie działa, to jest kwestia według mnie trochę podejścia do tematu i stereotypów. U mnie ta ścieżka spowodowała to, że zacząłem być coraz bardziej świadomy przez różne rzeczy i zupełnie inaczej wykonywać te cold calle, przez co ta skuteczność zaczęła się pojawiać. No to pogadajmy o tym, co to, jakie w ogóle wokół cold calli narosły takie stereotypy. Wymienisz kilka, Martyno?
Tak, no tak naprawdę dwóch już wspomniałeś. To znaczy pierwszy, czyli cold calle nie działają. Takie przekonanie, że to już, że teraz, to się wiąże w sumie z tym, że spotykam się czasami z takim przekonaniem, że cold calle nie działają i są przestarzałe. Że to już jest taka metoda, która kiedyś tam może 20 lat temu to działała, ale teraz już nie działa, bo klienci inaczej kupują i w ogóle nie chcą rozmawiać. Więc to jest jeden z tych mitów. I zawsze, kiedy słyszę, że cold calling nie działa, to w sumie się zastanawiam, co to znaczy, że nie działa. To znaczy, że co?
Nie działa chyba tak, jakbym tego oczekiwał.
No właśnie. I pytanie, jakie mamy oczekiwania, jakie sobie stawiamy cele, po co robimy ten cold calling? Bo rzeczywiście, jeżeli naszym celem jest to, żeby 50% wykonanych połączeń kończyło się sprzedażą i sukcesem sprzedażowym i prowizją dla mnie jako handlowca, to tak, cold calling nie działa. To prawda. Natomiast jeżeli naszym celem jest na przykład selekcja klientów, albo co ciekawe, naszym celem jest to, żeby zweryfikować, komu nie sprzedawać, bo nie ma tej potrzeby, a nie komu sprzedać, no to wtedy już brzmi to zupełnie inaczej.
Ale ty, Martyn, tutaj herezję jakieś prawisz, że można komuś nie sprzedać. Jak ty możesz takie rzeczy mówić?
Ano, można.
Ano, można. Ale o tym kiedy indziej.
Tak, więc właśnie jeden z tych mitów, którym mnie się zdarza słyszeć, czyli że cold calling nie działa, według mnie, tak, może też się okazać, że zupełnie nie działa, no ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie działa. Czy to dlatego, że mam inny cel, czy to dlatego, że być może nieumiejętnie do tego cold callingu podchodzę, czy dlatego, że stawiam sobie jakieś oczekiwania, które no, są nierealne, biorąc pod uwagę specyfikę tej metody w ogóle, to o czym powiedziałeś też, tak, że te badania wskazują, że no, skuteczność jest średnio między 1 a 3 i to jest okej właściwie, że, tak to, że taka po prostu specyfika cold callingu i jeżeli mamy z tyłu głowy, że nam to nie pasuje, że dla nas to jest za mało, to tak, być może to nie jest dla nas dobra metoda i może w naszym przypadku nie zadziała.
To ja bym tutaj dodał rozróżnienie na sektory B2B i B2C. Według mnie, od razu powiem, że to jest moja opinia subiektywna, cold calling w B2C nie działa najzwyczajniej w świecie. Ludzie się frustrują, jak ktoś do nich dzwoni, próbuje im coś sprzedać. Bardzo ciężko zweryfikować potrzebę takiej osoby, czy ona rzeczywiście może ją mieć. I oczywiście nie mówię tutaj, jak ktoś zostawi formularz, żeby się skontaktować, bo to już dla mnie nie jest cold calling. Natomiast w B2B to działa, nadal to działa i będzie działać, ponieważ to jest najszybsza droga kontaktu i oczywiście ludzie trochę inaczej kupują niż teraz. Natomiast nadal ten kontakt jest najszybszy, najkrótszy. Jeżeli wierzyć badaniom, to handlowcy już niedługo nie będą potrzebni. Taki stricte handlowiec, który sprzedaje cegłę, i będą tylko i wyłącznie potrzebni doradcy, więc taki doradca na rynku zawsze będzie potrzebny, bo ludzie potrzebują pozyskać wiedzę szybko, a nie zawsze w internecie ta wiedza szybko jest dostępna. Więc akurat tam, gdzie jest duża konkurencja i te firmy przebijają się w różnych metodach, według mnie cold calling zawsze zadziała, jeżeli jest dobrze zrobiony. I to jest chyba klucz całej zabawy. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie działa, no to okej, okay. No jeżeli ktoś uważa, że 2-3% skuteczności nie działa, no to rzeczywiście to nie będzie działać. Natomiast ja zawsze zadaję pytanie, to jaką inną masz skuteczniejszą metodę i podaj mi tą cyferkę magiczną, jaka jest u ciebie. A najlepiej liczbę, a nie cyfrę, tak? No bo to powinno być kilkudziesięcioprocentowa konwersja.
No tak, myślę, że w tym obszarze nie miałabym nic do dodania, ale myślę, że wspomniałeś też wcześniej o kolejnym micie. No bo też jeżeli handlowiec ma poczucie, że to nie działa, to się frustruje, a jeśli się frustruje, no to można wyjść z takiego założenia, czy mieć takie przekonanie, że tego cold callingu nie lubią handlowcy. I też o tym trochę wspomniałeś, tak, że właśnie to jest taka metoda, która okej, na początek mogę próbować, ale potem już nie chcę tego robić. Ja już się na cold callowałem w życiu i już się nie chcę. I z mojej perspektywy to jest, no właśnie nie wiem, czy mit, czy nie mit, ty mnie zapytałeś, czy kocham ten cold calling, no nie kocham go, ale z drugiej strony też nie powiedziałabym, że go nie lubię, ale bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ja ten cold calling lubię jako handlowiec, czy nie. I myślę, że to przekonanie, które się utarło, że handlowcy nie chcą działać cold callowo, że tego nie lubią, może też na przykład wynikać z tego, że faktycznie w sektorze B2C taki cold calling jest bardzo trudny, bo nas naraża na bardzo różne reakcje z drugiej strony. Ja tutaj zdradzę, że pracując w dziale handlowym tutaj w HSS Work przez ponad rok chyba się nie spotkałam nigdy z taką jakąś agresywną reakcją, no ale sprzedaję do biznesu, tak? Kontaktuję się też z działami HR. Zazwyczaj osoby w tych działach są kulturalne, miłe i nawet jeżeli nie chcą nic kupić ode mnie, to wyrażają to w sposób kulturalny. No, nie zawsze mają taką okazję osoby pracujące w sektorze B2C, więc może z tego też bierze się trochę ten mit. Ale ja też polubiłam ten cold calling dopiero po czasie, bo on był mocno dla mnie stresujący. Na początku ja się czułam niepewnie, to było mocne wyjście ze strefy komfortu, zwłaszcza kiedy się nie czułam specjalistką jeszcze w tych obszarach, o których z klientami rozmawiam. No to tak, rzeczywiście wtedy mogłabym powiedzieć z czystym sumieniem, że za nim nie przepadałam i trochę liczyłam, kiedy przyjdzie ten moment, że będę go mogła robić mniej. Ale potem się okazało, że teraz nawet, kiedy w codziennej swojej pracy tego cold callingu wykonuję niedużo, to czasem mi go brakuje i czasem planuję sobie taki dzień oparty w dużej mierze na tym, że po prostu siadam i dzwonię, bo sprawiają mi te rozmowy po prostu przyjemność i satysfakcję.
Niesamowite, czyli nie największa miłość Twojego życia, ale tęsknota nadal jakaś występuje.
No jakaś tak, tęsknota jakaś tak.
Okej, to właśnie według mnie dotknęłaś tego obszaru, który jest klucz całej tej zabawy. Jeżeli mamy 98 odrzuceń, już uznajmy tą statystykę, że są 2 sukcesy, a 98 porażek, no to wiadomo, że handlowcy nie lubią słyszeć nie, 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 nie. Więc z tym każdy musi sobie poradzić, natomiast to już trzeba popracować na różnych obszarach i tak naprawdę my sobie zawsze powtarzamy, że to jest nie dla naszej usługi albo nie dla momentu, w którym się znaleźliśmy, bo najzwyczajniej w świecie ten prospekt może nie mieć potrzeby, tak? A jeżeli nie ma potrzeby, no to rzeczywiście my mu nie chcemy sprzedać. Natomiast te 2 sukcesy, jaką to daje satysfakcję niesamowitą. W ogóle jeżeli klient potencjalny, czyli ten prospekt chce z nami rozmawiać, to też jakby nie patrzeć, jeżeli potraktujemy to w takiej skali sukcesu, że to jednak jest skuteczny telefon, to też daje dużo satysfakcji. Każda skuteczna rozmowa z klientem, który w ogóle chce z nami porozmawiać o tej naszej usłudze i mówi, że na przykład jest zainteresowany, to te endorfinki też już tu skaczą. I mnie tego brakuje, bo ja też trochę mi brakuje tych cold calli, mimo tego, że to też nie pałałem nigdy miłością do nich. I to daje dużo satysfakcji. Można z tej perspektywy na to spojrzeć, że to są dwa sukcesy i skuteczne rozmowy jeszcze w tych 98 się pojawiają. I potencjalnie kiedyś ten prospekt może być zainteresowany, bo oni wracają. Zdradzę Wam sekret. Wraca z tych 98 też sporo procent. I w postaci zapytań, tak? To już wtedy nie są cold call, bo już mamy ogrzane tak naprawdę leady. Więc czy to nie działa? No zadajcie sobie to pytanie sami, czy nie działa. Handlowcy go nie lubią? No nie lubią. A kto lubi odrzucenie? No nikt. A dalej, to przejdźmy na drugą stronę mocy. Irytuje klientów potencjalnych.
Mm-hmm. Tak, tak. To była, mówiąc szczerze, moja największa obawa, kiedy przychodziłam do pracy w sprzedaży, że właśnie ci klienci będą wiecznie poirytowani. I ja nawet się jakoś tak czułam winna moralnie w swojej głowie, że ja będę musiała im zawracać głowę i będę robić coś, co wiem z góry, że ich drażni, że tego nie chcą, że nawet jeżeli mi się uda sprzedać, to pewnie będę musiała do tego wykorzystywać jakieś manipulacje i inne niemoralne metody. Więc bardzo, ja miałam bardzo mocne takie przekonanie, że tak, ten cold calling irytuje klientów, że widzą po prostu już te połączenia, już widzą ten numer zastrzeżony i oni już wiedzą, że po prostu za chwilę będzie bitwa na słowa z tym handlowcem, albo będą rzucać słuchawką, albo będą musieli tłumaczyć po raz setny, że nie chcą kredytu, albo nie chcą fotowoltaiki w bloku. No i tak, ja miałam mocne takie przekonanie. No i teraz właśnie pytanie, czy to jest prawda, czy to jest mit, czy znowu to jest kwestia tego, czy B2B, czy B2C, czy w ogóle jest coś, jest ziarno prawdy w tym przekonaniu, że klientów irytuje cold calling. Irytuje cię, jak ktoś cold callowo do ciebie dzwoni?
Tak, jako konsument B2C jak najbardziej mnie to irytuje. Ja nie mam doświadczenia jako układanie procesu sprzedaży pod B2C, więc ciężko mi, dlatego mówię, że to jest moje subiektywne odczucie, że to nie działa przy B2C, bo ja jestem takim przykładem, że po prostu ja warczę na ludzi, jak do mnie dzwonią i nie słuchają, co mówię do nich, bo mnie to strasznie irytuje, jak mi pan próbuje fotowoltaikę sprzedać, a ja mówię, że mieszkam w bloku. Natomiast jak sobie pomyślę o tym procesie z perspektywy B2B, to część klientów jak najbardziej nie jest zainteresowana. Natomiast to jest kwestia ułożenia tego procesu, bo można zadać na początku jedno pytanie, kiedy ten klient tak naprawdę ma prawo do powiedzenia nie. Więc czy ja nie kojarzę podczas pracy w HR-ze oczywiście, żeby klient jakiś powiedział, że jakim prawem pan do mnie dzwoni i w ogóle zaczął krzyczeć, tylko zazwyczaj rzeczywiście mówią, że na ten moment nie są zainteresowani, bo w ogóle nie są zainteresowani. No i super, nie to nie. Jak najbardziej idziemy dalej, szukamy dalej tych prospektów. Natomiast pracując w różnych branżach, to pamiętam, że no zdarzały się, ale to w zależności od tego, kto jest tą naszą personą zakupową rzeczywiście i o tym trzeba pomyśleć przed zaplanowaniem takich działań cold callowych, czy sektor, w którym działam i persona zakupowa, do której chcę się dodzwonić, to jest jednak osoba, która będzie akceptować tą metodę, czy absolutnie wiadomo, że to nie działa. Natomiast dopóki tego nie przetestujecie, to tego nie stwierdzicie. Nie powinniście na podstawie tego, co na przykład my teraz mówimy, oceniać, że coś działa lub nie działa. Dopóki sami tego nie przetestujecie, to tak naprawdę po omacku troszkę decydujecie, co jest skuteczniejsze, co nie. Więc ja jestem fanem tego, żeby testować każde rozwiązanie. Nawet jeżeli ktoś powie, że coś jest głupie i nie działa, jak przetestujecie i okaże się, że jest głupie, ale działa, no to może jednak lepiej to robić, nie?
Może wcale nie jest głupie.
No na pewno nie jest.
To ja bym dodała jeszcze do tego świadomość tego, jak ci wasi klienci faktycznie kupują. To znaczy, no bo jeżeli irytuje, mamy takie przekonanie, że cold calling irytuje klientów, no to okej, okay, być może niektórych irytuje, natomiast bardzo często zdarzały mi się rozmowy, podczas których okazywało się, że osoby w działach HR, do których najczęściej się dodzwaniam, są przyzwyczajone do tego, że ktoś do nich dzwoni i wręcz czerpią z tego, że ktoś do nich dzwoni, bo na przykład współpracują obecnie z dwiema agencjami, ale zbierają sobie kontakty, bo gdyby się okazało, że jedna z tych agencji, nie wiem, przestanie działać skutecznie albo coś będzie nie tak w tej współpracy, to zbierają sobie kontakty, informacje mailowe na przykład od nas, dane kontaktowe do nas, żeby w sytuacji, w której ta potrzeba się pojawi, do nas wrócić. Bardzo często mi się zdarzało, że po drugiej stronie prospekci, czy no tak, prospekci właściwie, mówili mi o tym, że mają taki folder specjalny na swojej skrzynce właśnie na kontakty do agencji. Więc no, jak widać, nie były poirytowane w ogóle samym faktem, że z nimi rozmawiam, bo były przyzwyczajone do tego, że w ten sposób mogą na przykład dane kontakty zebrać.
Tutaj taka anegdotka mi się przypomina, jak mówisz o tym folderze. Pamiętam taką historię, jak pracowałem w jednej firmie i dzwonił kolega do firmy, żeby zaproponować swoje usługi i klient, prospekt, chciał bardzo spuścić go na drzewo, więc powiedział, że proszę wysłać maila, a on chciał bardzo ogólnie przeprowadzić to badanie potrzeb i on mówi, no ale tutaj chciałbym porozmawiać, nie, tymi tematami zajmuje się pan Sławomir, to poproszę dane do pana Sławomira, to proszę tutaj maila sławomir.kosz@firma.pl. Więc no, pan Sławomir Kosz, jak wiadomo, właśnie być może albo wpadł do kosza, taki specjalny folder. Mnie te foldery nie przekonują akurat, Martyno. Jeżeli ktoś wrzuca moją ofertę do folderu, to znaczy, że jestem tam jednym ze 100.
Oczywiście, że tak, ale no, być może jesteś jednym ze 100. Natomiast jeżeli będzie ta osoba miała potrzebę, to może zamiast szukać w Google na przykład firm rekrutacyjnych, jednak zajrzyj do tego folderu, w którym tak, owszem, jesteś jednym ze 100, ale dokładnie tak samo jesteś jednym ze 100 albo i z dziesiątek, setek w Google na przykład, nie?
A jak już widzę tego klienta, który ma test ten film, mówi entliczek, pętliczek, zielony stoliczek, na kogo padnie, na tego Benz. Psiu, i wpadło na Martynę.
No właśnie, tak, ja liczę, że tak będzie.
Okej, okay. No dobrze, to dalej. Jest trudny i żmudny, czyli to jest kolejny mit, że...
Ale klient czy cold calling?
W sumie to jedno i drugie. Współpraca z klientami jest trudna. Każdym klientem jest trudna. A nie, to cofnijmy się. To teraz wam się przyznam, że zrobiłem pauzę i nagrywamy drugi raz. Cofnijmy się. Do czego się cofnijmy? Cofnijmy się do jednej ważnej rzeczy jeszcze, bo chciałbym powiedzieć o tym, że cold calling działa lepiej, kiedy wasz proces sprzedaży jest krótki. Jeżeli proces sprzedaży jest długi, to wiadomo, że tych etapów zakupu u klienta jest sporo. Natomiast jeżeli macie taką usługę, która jest szybko rotująca i te rzeczywiście usługi szybko się sprzedają, proces sprzedaży jest krótki, te cold calls zwyczaj działają lepiej. I my to ja to widzę u nas w CRM-ie, że proces sprzedaży dla jednej z usług jest długi i te cold calls mają troszkę mniejszą skuteczność. Natomiast taka rekrutacja stała, która jest realizowana, ta potrzeba się pojawia nagle. Tak? Bo jest koniec miesiąca, idą wypowiedzenia i nagle firma na początku miesiąca mówi, co my mamy zrobić, ojeju. I wtedy jest ten folder Martyny i jest ten entliczek, pętliczek i może akurat padnie na nas.
Dani się ze mnie śmieje, bo mu w tej pauzie powiedziałam, że mamy jednego klienta, który do nas wrócił właśnie z tego folderu. No, więc nie. Będę bronić tego pomysłu jak niepodległości. Nie. Zwłaszcza, że nie broniłam niepodległości, więc...
Tak, nie, o taką Polskę nic nie robiłem.
Tak? Dokładnie tak.
Dobrze, więc ten folder działa, ja się śmieję oczywiście, jak założyliście, mamy taką luźną formę dyskusji między sobą, zazwyczaj z Martyną i on jest taki na co dzień.
Dobra, ja sobie zapamiętam.
Dobrze, więc ten folder rzeczywiście ja kojarzę, że było parę przypadków. Wiadomo, że działania sprzedażowe trzeba dywersyfikować, im bardziej dywersyfikujecie, tym większa szansa, że coś wypali, więc folder też jest okej. Okay. I lecimy dalej w takim razie, jeżeli chodzi o ten stereotyp, czyli cold calling jest trudny i żmudny.
Tak, i właściwie trudno się z tym nie zgodzić, bo w wielu aspektach pewnie jest trudny. Po pierwsze, trudno jest tak często się spotykać z odmową. Po drugie, jeżeli nie mamy kogoś, kto nam pomoże ułożyć sobie ten cold calling w taki sposób, żeby był bardziej skuteczny i działamy po omacku, tak jak powiedziałeś, że po prostu łapiesz za telefon, chce pan, nie, chce pani, nie. I tak bez przerwy, bez pomysłu, bez planu, to jest to trudne, żeby osiągnąć efekt. Czyli, a jeżeli tym naszym efektem jest sprzedaż, no to tak.
Czy ja mogę użyć tutaj swój ulubiony cytat?
Tak.
Czyli szaleństwem jest zrobić w kółko to samo i oczekiwać innych rezultatów. Zapamiętaj to, Albert Einstein. Więc rzeczywiście, no, pewne działania, które wykonujemy w sposób powtarzalny, bez refleksji i robimy go w kółko, no, to jest mało skuteczne. Więc jeżeli jest trudny, no jest trudny cold calling. No nie oszukujmy się. Jest żmudny. Natomiast jakie działania nie są trudne i żmudne, jeżeli chodzi o proces sprzedaży?
nie wiem, ja nie mam takich działań, które nie są. A ja ci odpowiedziałam i tak. Czyli jednak nie było retoryczne i to się zastanów.
No, czy nie? No to idziemy dalej. Ja nie mogę wejść w tą dyskusję. Martyna jest po polonistyce i boję się, że przegram, a to jest publiczna rozmowa. Dobrze, idziemy dalej. Cold calling jest przestarzały. Czy uważasz, że jest przestarzały cold calling?
No właśnie trochę mówiliśmy o tym, że jest ten mit, że nie działa i jest przestarzały. Ja nie uważam, żeby był przestarzały, ale czasami przestarzałe są sposoby jego realizacji. Bo rzeczywiście, jeżeli się skupiamy na tym, że mamy po prostu się wbijać za wszelką cenę drzwiami, oknem, kominem i wszystkim, żeby tylko sprzedać i po to nam jest właśnie ten cold calling, że po prostu musimy wierzyć głęboko, że jeżeli będziemy dzwonić 100, 200, 300, 500 razy, to za którymś razem ten klient da się przekonać, no to to jest tak, absolutnie przestarzała z mojej perspektywy metoda. Natomiast jeżeli zakładamy, że naszym celem jest właśnie nie tyle zastosowanie jakichś technik manipulacji, ale po prostu to, żeby pogadać z drugim człowiekiem po drugiej stronie i się dowiedzieć, co u niego słychać w danym obszarze i czy nasza usługa może rozwiązać jakiś jego problem, no to uważam, że nie jest przestarzały. Ale no to jest właśnie kwestia tego, jak go robimy, bo można go robić w taki sposób, który uzna się za przestarzały, a można go robić, jakkolwiek zabrzmi to nieprzekonująco, nowocześnie.
Jasne. Wydaje mi się, że tą przestarzałość to troszkę ja bym podciągnął pod inny aspekt, czyli pod wygodę handlowca. Bo można powiedzieć, że cold calling jest przestarzały, teraz w ogóle idziemy w inbound marketing i będziemy robić mailing, social selling, w ogóle wszystko będziemy robić. Super, ekstra, brzmi to bardzo fajnie i nowocześnie. I zrobimy wszystko, żeby nie robić tych cold calli, bo one bardzo daleko nas wywodzą poza strefę komfortu. Tak daleko, że my nawet jej nie dostrzegamy, że ta strefa komfortu gdzieś tam jest. I rzeczywiście powiemy, że jest coś przestarzałe, bo to jest łatwe w ten sposób powiedzieć, ja jako handlowiec nie realizuję cold calli, bo one przestarzałe są. Ja robię social selling, okej, rozumiem. Natomiast według mnie on absolutnie nie jest przestarzały i nie będzie nigdy przestarzały. A ja nawet powiem więcej. Jeżeli będzie przestarzały i firmy przestaną robić cold calle, żeby zdobyć klientów, to ja się mega ucieszę, bo będziemy robić to jako jedyni. I to będzie super skuteczne. Więc nie róbcie cold calli.
No i zdradziłeś teraz publicznie ten plan.
Otóż to. Więc nie, jest obszar naprawdę dla wielu firm, żeby robić cold calle. Wiele się wzbrania oczywiście przed tymi działaniami i wiele pewnie ma słuszność, że tego nie robi, natomiast wiele powinno zacząć albo powinno zacząć myśleć, żeby go robić, bo można się przerzucić na ten social selling, można się przerzucić na marketing, natomiast czas zwrotu w inwestycje, w takie działania, to nie jest tydzień, to nie jest miesiąc, to nawet nie jest pół roku. A jeżeli mamy przestać sprzedawać przez najbliższe 30 dni cold callowo, to my za 90 dni nie będziemy mieli klientów, pamiętacie? O czym mówiłem przed chwilą? Więc to jest szaleństwo. Można oczywiście rozszerzać, dywersyfikować, dlatego my nie mamy w 100% cold calli u siebie, tylko to jest gdzieś 80 i próbujemy tymi innymi kanałami różnych metod, natomiast nadal nam się to najlepiej sprawdza.
Ale to też nie znaczy, że za jakiś czas, nie wiem, choćby marketing nie rozwinie się u nas do tego stopnia, że rzeczywiście ten cold calling będzie zajmował, nie wiem, 60, 50, 40, a potem 20%. Wcale nie twierdzimy, że tak będzie. I jeżeli jesteście w organizacji, która rzeczywiście nie ma potrzeby, żeby siedzieć i cold callowo sprzedawać, no to też okej, tak? To też tutaj nikogo nie przekonujemy, że ma teraz natychmiast wprowadzać cold calling, bo inaczej za chwilę nie będzie miał nowych klientów i nie będzie miał pracy. Absolutnie nie. Mówimy tutaj tylko o naszej perspektywie i też o tym, że jeśli my się spotykamy z takim przekonaniem, że właśnie to jest przestarzałe, nie działa, irytuje klientów i w ogóle, o mój Boże, jak ty możesz tak pracować? Mnie się zdarza słyszeć takie pytanie. Jak ty możesz w tej sprzedaży tak pracować i siedzieć i dzwonić po prostu i tylko drażnić tych ludzi? Jak ty możesz? No jakoś mogę.
To jest to, co my słyszymy często, że dział handlowy nie ma wstydu.
Tak. Tak, że to tak, trzeba nie mieć wstydu, żeby tak wydzwaniać nieustannie do ludzi.
I wciskać ludziom
różne rzeczy. Tak, więc w sumie trochę tak teraz do mnie dociera, że te mity o cold callingu bardzo mocno się wiążą w ogóle z mitami o sprzedaży.
Tak.
No i cóż, no i tak jest. Natomiast jeżeli wy się tym zajmujecie u siebie w organizacji, no to warto sobie zadać pytanie, tak? Czy to mogłoby być jakieś pomocne dla was źródło dodatkowe? Czy też nie? Czy nie? I czy właśnie na przykład wasi handlowcy nie realizują cold callingu, bo macie rozwinięte zupełnie inne metody, macie na to procesy, macie na to pomysły i robicie to skutecznie, czy nie realizują tego cold callingu, bo się czegoś obawiają, bo właśnie no, mają takie poczucie, że to nie zadziała.
No to świetnie, przechodzimy płynnie do ostatniego punktu tej rozmowy, czyli jak dobrze zaplanować ten cold calling, żeby te wasze działy handlowe robiły to skutecznie, albo w ogóle, żeby zaczęły robić. No właśnie, bo sprzedaż to jest proces i cold call'e to też są procesy, które trzeba ułożyć. Jeżeli robimy coś według mnie bez zastanowienia się, jak to dobrze zrobić i zapisać sobie to na kartce, jak to powinno wyglądać, no niekoniecznie na kartce, to jest skrót myślowy, to jeżeli zrobimy tego to bez planu, no to będzie miało to małą skuteczność. Więc Martyno, jak dobrze zaplanować proces cold call'owy?
Z mojej perspektywy po pierwsze napisać skrypt. Rozmowy.
Ale to powiedz, co to jest ten skrypt, bo tu ja od razu widzę te roboty
tak,
fotowoltaiczne.
Wiem, że czytają tylko, tak. I nie chodzi tutaj absolutnie o to, żeby napisać scenariusz, który będzie odgrywał nasz handlowiec niczym aktor na scenie nieustannie w ten sam, znaczy nieustannie tymi samymi słowami, chociaż można te same słowa wypowiadać za każdym razem inaczej.
Intonacja.
Na przykład tak, będąc na scenie. Ale już wracając, skrypt rozmowy. To ma być... pewna wskazówka do tego na przykład, jakie kamienie milowe podczas tej rozmowy powinny się pojawić, jakie pytania powinniśmy zadać, co musimy zweryfikować, jak otworzyć w ogóle tę rozmowę w taki sposób, żeby klient chciał z nami rozmawiać, bo oczywiście są różne szkoły, jedni mówią, że należy zawsze zadawać na początku pytanie otwarte, inni, że jednak nie, ale to też testujcie, tak? Szukajcie, testujcie, może co u Was się sprawdza. Natomiast zwłaszcza jeżeli macie w swoich działach też handlowców, którzy nie mają dużego doświadczenia, no to z mojej perspektywy ten skrypt jest absolutnie podstawowy, żeby im pomóc po prostu wejść w tę pracę, w ten zawód, w tę rozmowę i żeby im to ułatwić. Natomiast skrypt z mojej perspektywy powinien być takimi wskazówkami, dobrymi praktykami, jakie zadawać pytania, o czym rozmawiać z klientem, jakie są kluczowe elementy powiązane oczywiście z jego procesem zakupu, które pozwolą Wam zweryfikować, czy ten klient to jest ktoś, komu będziecie mogli coś sprzedać, czy komu jednak sprzedawać nie powinniście.
A z mojej perspektywy najważniejszą rzeczą jest sztuka zadawania pytań i w sumie otwarcie rozmowy, bo to, jak otworzymy rozmowę, jest kluczowe, więc rzeczywiście te otwarcia trzeba sobie rozpisać i przetestować. I jeżeli mamy dobre otwarcie, to później rozmowa już idzie. I rzeczywiście skrypty to nie powinny być czytane i nie powinny być zero-jedynkowe, nic nie powinno być traktowane zero-jedynkowo, więc skrypt powinien pokazać pewien kierunek. Ale drugą ważną rzeczą, w ogóle zanim usiądziecie do tego skryptu, bo to jest ważne, w ogóle zastanówcie się, kupuje ten wasz potencjalny klient, czy też persona zakupowa, i dopasuj do tego te otwarcia. W ogóle w skrypcie bardzo ważny jest powód, dlaczego dzwonicie. A powodem nie jest to, że chcecie sprzedać. Serio, bo klienta to nie interesuje, więc w tym jego procesie zakupu trzeba zastanowić się w ogóle, dlaczego on miałby chcieć z wami rozmawiać. Czemu?
No tak, to jest bardzo dobre pytanie.
To jest bardzo dobre pytanie, a jeszcze teraz kolejny punkt bardzo dobry. Typuj klientów. Nie dzwoń wszędzie, nie otwieraj panorama firm i nie rób... Literka A. Dzisiaj dzwonimy do wszystkich firm na A, nie patrzymy, co to są za firmy. Naprawdę typowanie klientów bardzo podnosi skuteczność cold calli, bo my wiemy, w jakim temacie możemy zadzwonić do tych firm, być może pomogliśmy już podobnym firmom i mamy powód rozmowy wtedy, tak? Mhm. Więc typowanie klientów jest bardzo istotne.
Tak jest. To ja jeszcze wrócę na chwilę do tego, właśnie do tego typowania klientów i do tego powodu, ponieważ mnie się zdarzyło kiedyś usłyszeć od klienta takie pytanie, a właściwie dlaczego pani do mnie zadzwoniła? I co ciekawe, to w ogóle nie było pytanie zadane podczas cold calla, to już było pytanie zadane podczas spotkania, omawiania szczegółów, współpracy i wszystkich innych trudnych tematów, ale to pytanie padło, to dlaczego akurat do nas, a nie do drugiej firmy tam za płotem? Więc bardzo było to ciekawe pytanie i też zastanówcie się, czy wiecie dlaczego. A odpowiedź, bo szef mi kazał, to nie jest dobra odpowiedź.
I doprecyzujmy to, że Martyna to pytanie usłyszała po trzech tygodniach pracy w moim dziale. Więc no, było to, powiem szczerze, to spotkanie się przysłuchiwałem i było najtrudniejszym spotkaniem, jakie ja w ogóle słyszałem. Klient rzeczywiście jakby przeprowadzał proces rekrutacyjny. Ale to tylko pokazało, że naprawdę Martyna bardzo szybko artykułuje myśli i udało jej się z tego wybrnąć. Ale miała też wytypowanego tego klienta, mieliśmy wcześniej przygotowaną bazę i byliśmy przygotowani do spotkania, więc udało się z tego wybrnąć. Więc, a właśnie, byliśmy przygotowani. Jak można się przygotować?
można robić. Treningi.
Co to jest trening? Przecież to nie piłka nożna.
To są te najgorsze, najstraszniejsze oczywiście scenki sprzedażowe. Ale już mówiąc zupełnie poważnie, co ciekawe, często mi się zdarzyło słyszeć, że dla handlowców bardziej stresująca jest scenka sprzedażowa, na przykład z innym członkiem zespołu albo wspólnie z przełożonym, przełożoną, niż rozmowa z klientem. Bo jak się zamknę w tym moim pokoiku albo w tym moim boksie i sobie dzwonię, no jeszcze jak ktoś to nagrywa, no to jestem bardziej zestresowana. Ale jak jeszcze, daj Boże, nikt tego nie nagrywa, no to ten stres jest mniejszy. Ale jak już mam rozmawiać na przykład z kolegą, koleżanką i jeszcze to nagrać, to już z automatu L4, ja jednak zdalne poproszę, ja dzisiaj nie mogę. No auto się, no niestety tu śnieg spadło, ja letnie opony nie dojadę. Ale mówiąc zupełnie poważnie, te z mojej perspektywy te treningi właśnie powinny być trudniejsze niż rozmowy z klientami. Mhm. Tak samo jak ćwiczymy, trenujemy w trudnych warunkach, żeby potem, jak już użyłeś tej metafory, wyjść na boisko i zagrać lepiej niż nasza reprezentacja na przykład ostatnio, to może warto te treningi jednak robić, bo później te rozmowy z klientami są łatwiejsze, ale jeżeli zdarzy się coś trudnego, to my choćby z tym stresem, tak, z tymi pytaniami, których się nie spodziewamy, jesteśmy obyci. No a nie oszukujmy się, no, jeżeli ja na przykład trenuję z handlowcami w moim zespole, to mnie jest łatwiej wymyślić trudne pytanie i być bardzo trudnym klientem, niż samemu wpaść na to, jakie trudne pytania klient mógłby mi zadać. Tak?
Jasne. Właśnie to jest kwestia, że trzeba testować różne rozwiązania. Oczywiście ludzie boją się oceny, no bo jeżeli mnie słucha moja szefowa i pójdzie coś niezgodnie ze skryptem, to się okaże, że ja być może się nie przekładam tak, jak trzeba do pracy, więc ludzie boją się oceny, nie chcą rzeczywiście, żeby ktoś ich słuchał. Natomiast tu jest taka magiczna myśl. Nie bój się testować. Najwyżej nie sprzedasz. Jakie to jest w ogóle odciążające, żeby powiedzieć handlowcowi, tak, najwyżej nie sprzedasz. Tak, to w ogóle się tak, tak da? Jak to nie sprzedasz?
Da się.
To jest da niesamowite.
Się. Jak widać, się da. Ale tak, to też było dla mnie ciekawe spostrzeżenie, kiedy rozmawiałam z różnymi handlowcami w naszym dziale. I bardzo często słyszałam, że no ja na przykład wolę posłuchać wcześniej i tak jak wy zaczynacie rozmowy, to ja będę tak samo zaczynać, bo ja mam pomysł jakiś inny, ale no jak to nie zadziała, to ja się boję, że ja stracę jakiegoś potencjalnie dobrego klienta. Dla firmy stracę, on nie przyjdzie, jednak ode mnie nie kupi. No to nie kupi. No to trudno, ale przynajmniej będziesz wiedzieć, że to nie działa. A jeżeli cały czas robisz to w ten sam sposób, to i masz, nie wiem, tę skuteczność na poziomie 2%, powiedzmy, no to może jakbyś zaczynał, czy zaczynała te rozmowy w inny sposób, to może ta skuteczność podskoczy nagle, poszybuje w górę. Więc tak, ale to już jest zadanie, bo jak się dobrze przygotować, no to już jest zadanie osób, które zarządzają działami handlowymi, żeby dać w ogóle taką przestrzeń. Testuj, nie sprzedaż, to trudno, tak? No bo jeżeli słyszysz, że twój handlowiec testuje nowe otwarcie i przychodzisz do niego i mówisz, dlaczego to robisz, to jest najgorsze otwarcie, jakie mogłeś wymyślić i w ogóle przez to nie sprzedamy, przez to nie zrealizujemy targetu i po prostu przez ciebie firma upadnie, no to...
I moja kariera legnie w gruzach.
Kariera legnie w gruzach, tak. No to rzeczywiście nie pomagacie. Więc to... tak, tutaj ta przestrzeń do tego, żeby testować, próbować nowych rzeczy i się przełamywać, tak, jest jak najbardziej skuteczna.
Czyli z jednej strony dajmy prospektowi prawo do powiedzenia nie, a z drugiej strony dajmy naszemu handlowcowi prawo do popełnienia porażek albo po prostu do porażek. To nie jest nic strasznego. Mm-hmm. Jeżeli pracujecie w handlu, to doskonale wiecie, że nie każdemu da się sprzedać i trzeba dać sobie do tego prawo. I to naprawdę jest takie oczyszczające. Natomiast jeżeli mówimy o treningu, to jeszcze jedna ważna rzecz. Nagrajcie się. Jeju, jakie to jest też super narzędzie. Usiądźcie sobie nawet sami, jak nie chcecie, żeby ktoś was oceniał i nagrajcie sobie tą rozmowę z potencjalnym klientem. Jeżeli nagrywacie rozmowę z potencjalnym klientem na jakikolwiek dyktafon, możecie tego użyć do własnych celów wewnętrznych w firmie. Nie jest to łamanie żadnego prawa, tak? Więc po prostu nagrajcie, odsłuchajcie i skasujcie. I to jest okej. Okay. Jest okej, okay, naprawdę i to bardzo dużo pozwoli wam zrozumieć. To tak jak my teraz nagrywamy podcast i myślimy, o jest super, a później słuchamy się i mówimy, Jezus się Maria, o czym my gadamy? Więc rzeczywiście to odsłuchanie wiadomości, nagrań bardzo dużo pozwala wyciągnąć wniosków, róbcie to. Kolejne, co jest istotne, bo jak ludzie się stresują, to mówią, to jest tak zwana freudowska pomyłka, też moja ulubiona, więc rada, jeżeli chodzi o skrypty handlowe, więcej słuchaj, mniej mów.
Jak to? No to już w ogóle bez sensu. Przecież to o to chodzi, że ja jako handlowczyni mam po prostu mieć piękny język, kwiecisty, opowiadać pięknymi słowami, zdaniami, tworzyć historię, storytelling dla klienta, żeby on tak po prostu wysłuchiwał i tak się zachwycił i od razu ode mnie kupił. No to jak to ja mam nie mówić? No to po co ja tu jestem, jak mam nie mówić?
Bo ty jako handlowczyni to nie sprzedajesz ziemniaczków na targu. Tylko jako handlowczyni masz zbadać potrzeby klienta i dać mu przestrzeń do powiedzenia nie. A dodatkowo, co jest ważne w tym skrypcie, to naprawdę seria zadawania pytań. Trzeba zadawać pytania, bo my mamy się dowiedzieć o sytuacji klienta, a nie klient się dowiedzieć o naszej. Że może wypuściliśmy nową super usługę, nowy super produkt, ale tak naprawdę ten klient w ogóle, wystarczyło go zapytać, czy on kiedykolwiek rozmyślał w ogóle o skorzystaniu z takiego rozwiązania, bym powiedział nie, bo ja w ogóle to nie dla mnie rozwiązanie, nie dla tej branży. No i wtedy tak okazuje się, że handlowiec nagadał się pół godziny i nieskuteczna rozmowa. Więc więcej słuchaj, mniej mów, sztuka zadawania pytań, a dodatkowo licz swoje działania i ich efekty.
Tak, tutaj wracamy do tej tablicy. Ale no to jest bardzo istotne, żeby liczyć, ile było wykonanych prób, i bo jeżeli widzimy, że na przykład na 100 prób tylko 3 razy dodzwoniliśmy się do osoby decyzyjnej, to właśnie być może źle jakoś typujemy tych klientów, być może nie umiemy do nich dotrzeć, być może problemem jest przebicie się przez sekretariat, a być może cokolwiek innego, nie wiem, mamy właśnie źle to otwarcie, w ogóle rozmowy zaplanowane i przez to na przykład nie jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby decyzyjnej. Ale jak tego nie policzymy, to działamy wyłącznie na naszych odczuciach, czyli wydaje mi się, że sobie nie radzę z tym i z tym. I okej, te uczucia też są ważne i trzeba je brać pod uwagę, ale to musi być czymś poparte. Jeżeli wydaje ci się, że nie radzisz sobie z zadawaniem pytań, no to sprawdźmy to, przetestujmy. Właśnie nagraj, posłuchaj, ułóżmy te pytania i zadaj pytania na przykład, które wspólnie sobie ułożymy, zadaj 100-200 razy, tak? Podczas tych rozmów i zobaczymy, tak? Czy to coś zmieni, czy nie zmieni, ale no, mamy wtedy jakieś oparcie. Bo jeżeli nie zbieramy, bo to też tutaj mówimy o liczbach i liczeniu różnych rzeczy, ale to jest też kwestia robienia choćby notatek, takich autorefleksji po rozmowie. W tej rozmowie na przykład zaskoczyło mnie takie i takie pytanie, tak? I ja sobie to pytanie zapisuję i później, nie wiem, raz w tygodniu mogę usiąść z innymi osobami z zespołu i powiedzieć, słuchajcie, no usłyszałam w tym tygodniu takie pytanie i ja nie wiem, ja sobie nie radzę w takiej sytuacji, nie wiem, co zrobić.
Jaki pomysł?
I jaki pomysł, jak można z tego wybrnąć. Mm-hmm. Więc notowanie i w ogóle taka autorefleksja nad tym, jak pracuję i co robię, z mojej perspektywy też bardzo ważna, żeby ten cold calling był skuteczny, no bo jest szansa, że coś się wtedy zmieni na plus.
Tak jest. I jeżeli chcecie policzyć skuteczność, czyli tak jak u nas to jest ponad 2%, nie licząc tego, to jak chcecie ją wykazać, czy ona jest skuteczna, czy nie. Więc już Martyna, rzeczywiście poruszyłaś kolejny aspekt, wyciągaj wnioski i zmieniaj, nie licz na cud. Więc ten punkt w sumie już omówiliśmy, więc idziemy dalej. Nie bój się testować, najwyżej nie sprzedaż, już o tym powiedzieliśmy. Pamiętaj, że odmowa to też sukces. Kolejne herezje przez Raszkiewicza wypowiadane.
Bez sensu.
No natomiast dla nas to jest duży sens, bo odmowa daje nam tak naprawdę szybką informację zwrotną. Lepiej dostać odmowę, niż klient ma od nas nie odbierać telefonów. Albo prospekt, albo klient. I wtedy jesteśmy w zawieszeniu i żyjemy tymi marzeniami. Mamy go w swoim lejku sprzedażowym. On powiedział 20 lat temu, że coś chce kupić i ja go tam trzymam, bo nie odbiera telefonu od tamtej pory. Może już w ogóle zmienił telefon, firmę. Więc no rzeczywiście odmowa dla nas jest bardzo dobra, bo ta odmowa przynajmniej nam mówi, w jakim miejscu jesteśmy w procesie zakupu lub w procesie sprzedaży, tak?
Tak jest.
Dobrze. Skrypt to nie Pismo Święte.
Tak.
Tak?
Potwierdzam. To fakt. Pismo Święte to trochę co innego.
Tak.
Ale mówiąc zupełnie poważnie. Tak, rzeczywiście nie traktujmy tego skryptu jako czegoś, według którego mamy iść... tak bardzo bezrefleksyjnie. No, z mojej perspektywy nie wiem, czy kiedykolwiek mi się zdarzyła taka rozmowa, podczas której faktycznie przez cały skrypt przeszłam od A do Z. Chyba mi się nie zdarzyła. Natomiast ten skrypt, tak jak powiedzieliśmy, no jest wskazówką, ale też pamiętajcie, żeby słuchać tego, co mówi do Was klient, bo klient może powiedzieć coś, co no kompletnie nie jest ujęte w tym skrypcie. I ten skrypt ma Wam pokazać, że okej, pogadajmy z klientem, ale na przykład wróćmy, bo ważne jest to, żeby zadać mu określone pytania, żeby go, nie wiem, choćby zakwalifikować. Ale nie możemy go traktować jako takiej wskazówki absolutnie bez możliwości zmiany tego, co tam jest napisane. To absolutnie nie działa i nie jest okej. Okay.
Mhm. I tutaj jeszcze ode mnie taka rada. Skrypt nie musi być napisany w Wordzie. To nie musi być naprawdę rozmowa typu handlowiec powiedział to, klient mówi to i idziemy, robimy taką sztuczny dialog z klientem. Skrypt naprawdę fajnie można sobie zrobić nawet w PowerPoincie, w jakimś schemacie blokowym, w mapie myśli. Można sobie go rozpisać w przeróżny sposób, bo on ma pokazać pewien sposób prowadzenia rozmowy, pewne obiekcje, rozwiązania na te obiekcje, co jeżeli klient powie nie i tak dalej. Więc można go w przeróżne sposoby zrobić. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo skrypt mnie się zawsze kojarzył z takim naprawdę pismem, dokumentem, w Wordzie napisanym, ciągiem, że trzeba to przeczytać i to jest nudne i to jest taka rozmowa jak na maturze w języku angielskim, gdzie trzeba było odsłuchać rozmowy Johna z kimś tam i to jest naprawdę straszne. Więc te skrypty można bardzo ciekawie przygotować dla handlowców, żeby one miały najczęściej zadawane pytania, obiekcje, otwarcia rozmów, badanie potrzeb, kwalifikacje, jeżeli ją macie. Więc te skrypty można w przeróżny sposób naprawdę zrobić.
Tak jest. No dobra, mówiliśmy o tym, że dajemy klientowi przestrzeń do powiedzenia nie, sprzedając też doradczo. No dobra, czyli rozumiem, że prowadzę rozmowę, pytam, czy jest pan zainteresowany wsparciem? Nie. I mówię, dziękuję, do usłyszenia. Tak?
Jedna odhaczona rozmowa.
Tak. Sukces. Usłyszała mnie? Usłyszała mnie. Wystarczy?
No właśnie. No i nie ma co traktować wszystkiego, co mówimy zero-jedynkowo, bo jeżeli słyszymy to nie, to co robimy?
Pytamy, dlaczego? Dlaczego nie? Oczywiście warto zmiękczyć ten komunikat.
Bardzo. Czemu? Dlaczego?
Tak, to tak nie zadajmy tego pytania. Ale choćby ja na przykład pamiętam, że naprawdę czasami zupełnie szczerze z ciekawości pytałam dlaczego, bo to nie padało tak szybko, że ja byłam aż zszokowana, że można tak szybko powiedzieć nie. Więc można z ciekawości zapytać klienta, z czego to wynika, że po prostu natychmiastowa jest ta odmowa. I oczywiście będą klienci, którzy nie będą chcieli kontynuować tej rozmowy, ale będą tacy, którzy powiedzą wam nieco więcej, tak? Powiedzą, nie chcę, bo agencje to oszukują ludzi. No i możemy wtedy o tym pogadać, jeżeli klient będzie oczywiście miał do tego czas, przestrzeń, będzie chciał kontynuować z nami tę rozmowę. Natomiast przynajmniej wiemy dlaczego, ale jeżeli klient mówi, nie mam budżetu, wiem ile to kosztuje, nie mam budżetu, no to też jest dla nas jasna informacja, tak? I my wiemy, że być może przypominanie się temu klientowi, czy przekonywanie go, że jednak nie oszukujemy ludzi i klientów i w ogóle wszystkich dookoła, nie będzie tutaj skuteczne, bo to nie to jest problemem, tak? Więc to zadanie pytania nie pozwala nam też zdefiniować dlaczego i zebrać też najczęstsze powody odmowy, tak? To też jest ważna informacja, bo wiemy, że klienci nie kupują od nas na przykład nie dlatego, że nie mają potrzeby, ale na przykład dlatego, że mają bardzo złą opinię na temat firm produkujących dany produkt czy sprzedających daną usługę i możemy się zastanowić, czy w ogóle mamy szansę coś z tym zrobić. Tak? Więc to są bardzo istotne dla nas informacje.
Propozycja wartości musi być przygotowana. Dobra. No i co dalej robimy? Jak już to mamy?
Jak już to mamy wszystko, mamy przygotowane też pytania, i jesteśmy już na końcu tej drogi, wiemy, że wiemy jak dobrze zrobić ten cold calling, a przynajmniej mamy taką nadzieję, że jesteśmy lepiej przygotowani, no to dzwonimy.
I to jest najgorsza część.
Ile razy? Dzwonimy raz, dwa, trzy,
tak,
10, 100,
5 prób,
1000.
Tak.
Z 5 prób wystarczy.
1000 prób. No i to naprawdę się liczy w setkach, jak nie w tysiącach. Oczywiście nie mówimy, że właśnie o tym mówimy, że nie 1000 razy, jak już zaplanujemy, tylko trzeba zmieniać w trakcie, tak?
Tak, zaplanowaliśmy, zmieniamy w trakcie, dzwonimy 1000 razy, no i po tym 1000 możemy sobie przybić piątkę i powiedzieć, teraz już wiem jak to robić i jest super, będę to robić w kółko dokładnie w ten sam sposób.
Tak, oczywiście.
No dobrze, to bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że skorzystacie z naszych rad i to pozwoli wam po tym 1000 prób być już mistrzami cold callingu i do końca życia robić go w ten sam sposób.
To ja mam inny pomysł na zakończenie tego odcinka. Podsumujmy jeszcze raz, jak dobrze zaplanować cold calling i wymienimy wszystkie po kolei rzeczy. Napisz skrypt rozmowy. Zastanów się, jak kupuje twój klient, dopasuj do tego otwarcia rozmów. typuj klientów, nie dzwoń wszędzie. Rób trening, nagraj się. Więcej słuchaj, mniej mów. Licz swoje działania i ich efekty. Pamiętaj o tablicy, możesz je zapisywać w ten sposób. Wyciągaj wnioski, zmieniaj, nie licz na cud. Nie bój się testować, najwyżej nie sprzedasz. No i co z tego? Pamiętaj, że odmowa to też sukces. Daj klientowi przestrzeń do powiedzenia nie, ale pytaj dlaczego. Skrypt to nie Pismo Święte. Przygotuj sobie wcześniej pytania. Powtórz rozmowy 1000 razy. Wykonałaś to wszystko?
Tak.
Świetnie, to wróć do początku. I zacznij od nowa. Naprawdę, to może się wydawać śmieszne, ale to jest właśnie najtrudniejsze i najżmudniejsze, czyli ten stereotyp, że cold calling jest trudny i żmudny. Tak, i poprawnie wykonywany jest jeszcze trudniejsze, natomiast daje dużo satysfakcji i naprawdę warto spróbować. Po kolei spróbujcie te wszystkie punkty sobie przeanalizować. Zróbcie te 1000 rozmów i przejdźcie jeszcze raz cały te punkt po punkcie. Te rady punkt po punkcie, może tak? I zobaczycie, jak bardzo się zmienił wasz punkt widzenia.
Tak jest. Ja na koniec dodam, że jeżeli zrobicie 1000 prób, wrócicie do początku, przygotujecie się na nowo i zrobicie kolejne 1000, to jeśli powtórzycie to 2, 3, 4, 5 razy i po 5 razie zastanowicie się, gdzie byliście, kiedy zaczynaliście i kiedy podejmowaliście tę próbę po raz pierwszy, to dopiero daje satysfakcję.
Tak jest. No i tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć odcinek. 59 minut.
Idealnie.
Coraz dłużej. Dziękujemy bardzo za to, że ktoś dotrwał, bo widzimy, że rzeczywiście po 7 odcinku trochę wzrosła nam odsłuchalność odcinków. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, obiekcje, wątpliwości albo chcielibyście coś przegadać, zachęcamy do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku lub profilu na LinkedInie Rekrutacja i Sprzedaż, lub napiszcie w prywatnych wiadomościach do mnie lub do Martyny. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, ale też chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia. Tak?
Tak jest.
Super. Dzięki liczne.
Dziękujemy.
Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia.
Cześć.